Chwała Bogu, bracia i siostry. Na wstępie chciałem kilka słów powiedzieć o sobie, bo pewnie większość was mnie nie zna, więc chciałbym dokonać taką małą prezentację. To znaczy co, ty mi pomożesz, tak? Dobrze. Więc to jest moja rodzina, nie w komplecie, to jest 3/5, więc jestem ja, jest moja córka Karolina i moja małżonka Angelika. Razem z Angeliką prowadzimy kościół Filadelfia, który w tym czasie właściwie trudno mówić, często kiedy jestem przedstawiany, mówi, że przyjechał z Włodzisławia Śląskiego. Właściwie to jest tak, że prowadzimy jeden kościół w dwóch miastach. To znaczy mamy kampus w Włodzisławiu i kampus w Katowicach. I w tych dwóch miastach około 250 osób każdej niedzieli się zgromadza. A przy okazji, czy jakby w trakcie 15 lat, czy 17 już w tej chwili lat naszej działalności, założyliśmy jeszcze 3 inne kościoły w naszej okolicy. 2 w Rybniku i 1 w Poznaniu. Poproszę następny slajd. To jest mój syn Jakub. Gra w kościele na perkusji. Też taki ciekawy człowieczek, bardzo zakręcony, typ artystyczny. I na koniec bardzo ważna postać naszej rodziny, kot Lemon. Zobaczcie, jest do tego stopnia zaborczy, że kiedy pracowałem na komputerze, wskoczył mi pomiędzy klawiaturę i komputer i sygnał był wyraźny. Teraz chłopcze zajmuje się mną. Takie są koty. Ktoś ma kota? Kto ma kota? Lubicie koty? Kochacie? Są cudowne. Tak? 4. O, super. To jest Pers pomieszany z taką rasą amerykańską Maine Coon. I taki wyszedł piękny kotek. A to jeszcze raz my na jednej z młodzieżowych imprez. Dlatego, że ja bardzo często głoszę na imprezach dla młodzieży. Kocham młodzież, lubię młodzież i uważam, że Kościół powinien zrobić wszystko, aby dosięgnąć młodych ludzi. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli my się zestarzejemy, odejdziemy do wieczności, to ostatni gasi światło. Tak? A więc potrzebujemy młodych ludzi. Potrzebujemy, aby oni prowadzili to, co myśmy zaczęli. Dlatego olbrzymią wagę przykładam do tego, aby kolejna generacja dosięgnęła, Bóg dosięgnął ją swoją Ewangelią. Moi drodzy, chciałbym was dzisiaj zachęcić do tego, abyście ogólnie byli entuzjastycznie nastawieni do tego wszystkiego, co Bóg ma dla was. Co to znaczy entuzjazm, za chwilę wyjaśnię, ale chciałbym, abyśmy rozumieli, że brak entuzjazmu w naszym życiu ma ogromne skutki. Rozumiecie te słowa, entuzjazm? Po angielsku, po polsku jest tak samo. Kiedy przychodzisz na to miejsce, to, co biskup Marek Kamiński powiedział, że kiedy przychodzisz tutaj, to Bóg coś ma dla ciebie. Ale mało tego, kiedy wychodzisz stąd, Bóg też ma coś dla ciebie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie jest ograniczony ani czasem, ani miejscem. Bóg jest ograniczony naszym nastawieniem. Zgadzacie się z tym? Ktoś może powiedzieć, nie, absolutnie. Bóg jest ograniczony naszym nastawieniem. Oto jest napisane w Ewangeliach, że Jezus w Nazarecie nie mógł dokonać żadnego cudu z powodu niewiary i tylko kilku ozdrowił. Inne tłumaczenie mówi, że Jezus nie mógł nic tam zrobić z powodu tego, że nie został uszanowany. Prawdopodobnie było tak, że Jezus przychodzi, wchodzi do Nazaretu i oni mówią, słuchajcie, tu jest gość, którego pamiętamy, że stołki u nas strugał, jakiś stolarz i on się mieni Synem Bożym. Nie, nie, to jest zbyt banalne. On po prostu jest stolarzem, któremu coś się z głową zrobiło. Nie może być, że Syn Boży, że ten, który przyszedł z nieba, był zwykłym stolarzem. I to sprawiło, że ludzie go nie przyjęli. Dlatego, że zawsze jest tak, że ci, których znamy, to jakoś tak trudno nam czasami zająć wobec nich jakąś taką szczególną pozycję. Że Bóg coś chce przez nich dla nas zrobić na przykład. I Bóg potrzebuje twojego nastawienia do rzeczy, które On czyni. Tak to jest, że kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, było tak, że jedni w tym samym czasie doświadczali w niesamowity sposób Boga, a inni się z Nim rozmijali. W duchowej rzeczywistości, twojej i mojej, jest dokładnie tak samo. Na tym spotkaniu, wychodząc z tego spotkania, idąc do domu, żyjąc normalnie, możesz być człowiekiem, który będzie miał niesamowite życie z Bogiem, będziesz niesamowicie doświadczał życia z Bogiem, albo będziesz osobą, która właściwie będzie mówiła, No wierzę intelektualnie, że Pan Bóg jest, ale nie doświadczam Boga, ponieważ brak entuzjazmu wiąże się ze stratą. Brak takiego entuzjastycznego nastawienia będzie powodował, że będziesz musiał zapłacić wysoką cenę za rozminięcie się z tym, co Bóg chce czynić w twoim życiu. Dlatego jedni doświadczali Boga, inni się kompletnie z Nim rozmijali. Dlatego na tym spotkaniu niektórzy z was będą mówili: wow, Bóg do mnie mówi, a inni powiedzą: nie, no kompletnie bez sensu, stracony czas. Mam taką prośbę, chciałbym, żebyście mi pozwolili, żebym zachowywał się tak jak u siebie w kościele, żebym czuł taką wolność w tym wszystkim, okej? Dobra, super. A więc to kazanie zatytułowałem Zgarnij całą pulę. Rozumiecie, co to jest pula? Stawka. Zgarnij całą nagrodę. Ponieważ jest wysoka cena za brak entuzjazmu w twoim życiu. Brak entuzjazmu będzie powodował, że będziesz ponosił straty i będziesz rozmijał się z tym, co Bóg ma dla ciebie. Czym jest entuzjazm? Entuzjazm oto połączenie zapału z pewnością siebie, to przejęcie się czymś i wiara, że się uda. Wiara, że się uda. Nie znam ludzi, którzy osiągnęli sukces w tym życiu, którzy wstawaliby rano i powiedzieli: co za bezsensu dzień, nic mi nie wyjdzie, i byli ludźmi sukcesu. To tak nie działa. To tak nie działa. Możesz wychodzić tutaj do modlitwy, ale jeżeli nie będziesz osobą, która będzie przekonana o tym, że ta modlitwa ma sens, to nic się nie stanie. Wiele razy ludzie wychodzą do modlitwy i mówią tak: no pomódl się, nie zaszkodzi, a może pomoże. Najczęściej nie pomoże. Dlatego, że Biblia mówi, że ci, którzy przystępują do Boga, muszą mieć tą pewność, muszą mieć wiarę. Wiara to jest pewność. Tymczasem nas wychowuje się w kulturze niepewności. A czy Bóg będzie chciał? A nie wiem, czy jestem godzien, czy wystarczająco pobożny, dobry i wspaniały. Na tej sali nikt nie jest wystarczająco pobożny, żeby poprzez pobożność otrzymać coś od Boga. Dlatego, że Biblia mówi, że przez wiarę otrzymujemy coś od Boga, a nie przez pobożność. Dlaczego? Dlatego, że mamy jedną ciekawą historię, kiedy uczniowie uzdrawiają przed świątynią człowieka i jest tam zdanie, sparafrazuję: to nie jest z powodu naszej pobożności, że ty zostałeś uzdrowiony. Nie uczyniliśmy tego ze względu na to, że tacy jesteśmy pobożni, ale przez wiarę w imię Jezus to się stało. Tymczasem wiele razy chrześcijanie uczą innych chrześcijan takiego ciągle niebycia wystarczająco dobrym, żeby coś od Boga dostać. Dzisiaj rano rozmawiałem z liderką uwielbienia w naszym kościele i mamy takie trochę problemy z tym, że nie mamy wystarczająco dużo dobrych muzyków. Ja mówię: Beata, chciałbym, abyś była bezczelna w modlitwie. I wytłumaczę to. Abyś modliła się, że najlepsi muzycy będą w twoim zespole. Nie tacy sobie, nie zwyczajni, ale aby najlepsi muzycy byli w twoim zespole. Wiecie, skąd to wiem? Ponieważ w kampusie w Katowicach doświadczyliśmy mniej więcej tego samego. Przyszedł moment, kiedy nie było ludzi, którzy mogliby grać. Musieliśmy puszczać muzykę z płyt CD. Grała muzyka, myśmy śpiewali i to było całe uwielbienie. I ja mówię: nie zgadzam się na to, ponieważ wiem, jaki jest mój Bóg, znam mojego Boga, wiem, że jest Bogiem dobrym i oczekuję takiej pewności mojej w modlitwie i mówię: Boże, ja chcę najlepszych muzyków w Filadelfii. Mamy w tej chwili 7 ludzi po Akademii Jazzowej, wybitnych muzyków. Jedna z dziewczyn została nagrodzona nagrodą muzyczną, telewizyjną nagrodą muzyczną, i oni grają u mnie w kościele. Ja mówię: Panie Boże, ale pomyliłeś się. Ja chciałem, żeby trochę kapnęło też do Wodzisławia, a ty wszystkich dałeś mi do Katowic. A więc jest to pewność. A więc kiedy myślimy o entuzjazmie, to mówimy o postawie pewności i takiej pewności przepojonej radością. Nie pewności wynikającej z pychy, ale pewności z tego, kim jest Bóg, kim jest w moim życiu i co ma dla mnie. Wszystko, co wiąże się z wiarą w Chrystusa, powinno być nasączone entuzjazmem i radością. Jeden pewien katolicki ksiądz Józef Tischner, znany katolicki polski ksiądz, który już nie żyje, znacie to nazwisko? Powiedział takie zdanie: od momentu zmartwychwstania Jezusa żaden entuzjazm w kościele nie jest przesadą. Dziękuję za wasz entuzjazm. Jakiś amen na tej sali? Jakieś tu oklaski dla Pana na tej sali? Ej! Ej! Cicho, to jest na pogrzebach i na cmentarzu. To jest ten entuzjazm. To jest ten entuzjazm. Entuzjazm to jest zaangażowanie całego mnie. Często powtarzam u nas w kościele, wiecie, w niedzielę to są takie lepsze i gorsze. Czasami ludzie są tacy wow, a czasami wystarczy, że trochę deszcz popada, już są tacy... I to ma wpływ na nasz entuzjazm. A, tak dołujące jest, a, tak deszcz pada, a, nie chce się iść do zboru i tak dalej. Ale zadaję im pytanie. Jeśli oglądasz mecz piłki nożnej i polska reprezentacja strzela bramkę, na zewnątrz pada deszcz i jest pochmurno, jak się zachowujesz? Super. Super, że strzelili. Nie! Skaczesz, krzyczysz. Jeżeli z powodu strzelonego gola ludzie potrafią się cieszyć, to ileż bardziej z tego, że Bóg jest w twoim sercu. Że jesteś własnością Boga. Wiecie, skąd to wiem? Ponieważ jest historia taka w Biblii, kiedy po zmartwychwstaniu Jezusa dwóch uczniów szło. Bardzo poruszyła mnie ta historia. I ci ludzie idą i nagle pojawia się nieznajomy. I rozmawiają z tym nieznajomym w drodze do Emaus. Pamiętacie tą historię? I oto dla tych, którzy nie znają, może są pierwszy, drugi raz przytoczę, że idą ci uczniowie, Jezus zmartwychwstał, ale oni go nie rozpoznają, on się przyłącza do nich. I oto kiedy rozmawia z nimi, on pyta ich, trochę ich prowokuje, co się stało, dlaczego jesteście tacy nieswoi? A oni mówią, ty jako jedyny nie wiesz w całym mieście, co się wydarzyło. I opowiadają mu całą historię o Jezusie i tak dalej, i tak dalej. I w pewnym momencie Jezus znika. Zanim znika i pisze tak. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły im się oczy, poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli, słuchajcie tego do siebie. Czyż nasze serca nie płonęły, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism. Co to znaczy? To znaczy, że bliskość generuje płonące, entuzjastyczne serca. Kiedy jesteś blisko, blisko Pana Boga, to powinno, to musi, to się stanie, wygeneruje duchowy entuzjazm. To sprawi, że po prostu będzie ci się chciało. Jak jedna osoba klaszcze, to wszyscy klaszczą. Alleluja, klaszczemy. Jagiełła, klasz, ciebie widzę tutaj. Entuzjazm to stan zachwytu, radosnego uniesienia, podniecenia, nie w tym sensie seksualnym, ale jakieś podniecenia. Polacy strzelili bramkę. Jezus zmartwychwstał, Jezus jest blisko mnie. Oto jest napisane, że serca ich pałały. Inne tłumaczenie mówi, że serca ich płonęły, były pełne entuzjazmu. Tak rozpoznali Jezusa. Oni nie rozpoznali Go po twarzy. Żyj tak, aby czerpać z rzeczy, duchowych rzeczy, które rozpalają twój entuzjazm do Boga. Poszukuj takich rzeczy w swoim życiu, które będą sprawiały, że twoje serce będzie płonęło. To jest bardzo ważne. Dlatego, że my różne rzeczy do swojego życia przyjmujemy. Nazywamy to higieną duszy. Czyli musisz być świadomy, co przyjmujesz do swojego wnętrza. Musisz umieć oddzielać rzeczy, które sprawiają, że twoje serce płonie, od rzeczy, które sprawiają, że twoje serce gaśnie. Bliskość Boga, rzeczy Królestwa Bożego zawsze będą generowały w twoim życiu płonące serce do Chrystusa. To jest bardzo ważne. W obecności Jezusa serce reaguje inaczej. Dlaczego entuzjazm jest tak ważny? Kiedy byliśmy tutaj przez tydzień z moimi przyjaciółmi na wyjeździe, teraz uchylę rąbka tajemnicy, robiliśmy zawody. Te zawody polegały na wykonywaniu pewnego ćwiczenia, które się nazywa deska. To bardzo trudne ćwiczenie. Ktoś wie, na czym ono polega? Nie. I każdy z nas osiągał jakiś wynik. Oczywiście mistrz jest tylko jeden. Ale i wiecie, odkryłem jedną rzecz, że muszą być spełnione pewne warunki, żeby osiągnąć dobry wynik. Oto czasami robiliśmy zawody na zasadzie, no dobra, zróbmy. Czasami bardziej się do tego nastawialiśmy. I za każdym razem, kiedy robiliśmy te zawody, miałem wrażenie jednego, że każdy z nas, gdyby popracować nad naszym nastawieniem, nie fizycznym, ale mentalnym, zrobiłby więcej. Mogłeś zrobić, Sławek, więcej? Mogłeś. Ja uważam, że mogłeś. Każdy z nich by mógł. Ale przychodził taki moment, w którym właściwie oni zadawali sobie pytanie, ale po co mam się wysilać? Tyle mi starczy. Ale przyszedł ostatni dzień. Obiecałem im, że pobiję swój własny rekord. Ja wiem, że ja nie wyglądam na faceta, który robi jakieś takie, wiecie, ale musicie mi uwierzyć, chrześcijanie nie kłamią. Przynajmniej prawie zawsze nie kłamią, więc ja nie kłamię. Ustawiliśmy się, jeden obok drugiego. Ja powiedziałem tak, muszę mieć odpowiednią muzykę. Wiecie, do takich rzeczy nie włącza się muzyki nastrojowej, takiej klimatycznej, włącza się ostrą muzykę. Ona cię pobudza. Więc włączyłem najostrzejszą, jaką chrześcijanin może posłuchać. Właściwie nie powinien jej słuchać, ale ponieważ potrzebna była mi do tego ćwiczenia, więc ją włączyłem. I wiecie, jedzie taki ostry heavy metal. I ja mówię, 3, 2, 1, start! I zaczęliśmy. Byliśmy nastawieni naprawdę na osiągnięcie wyniku. Nie muszę wam mówić, że pobiłem swój rekord o 15 sekund. 4 minuty 15, to naprawdę jest dużo. To naprawdę jest. Wiem, że nie wyglądam, bo to ćwiczenie ma głównie wzmocnić mięśnie brzucha. Wiem, że nie wyglądam. Ale ważne jest to, że jeśli nastawiasz się do czegoś połowicznie, to otrzymujesz połowiczne efekty. Jeśli nastawiasz się bez entuzjazmu do Boga, nie możesz oczekiwać niesamowitych efektów. Jeżeli przychodzisz do Boga bez tego elementu entuzjazmu, wow, dzisiaj coś od Boga otrzymam, Bóg mnie dotknie. I wiecie, ja mam świadomość, że są różne etapy w naszym życiu, ale ważne jest jedno, że kiedy oczekujesz, inaczej, połowiczne zaangażowanie rodzi połowiczne przełomy. Słabe zaangażowanie rodzi słabe efekty. No, dzisiaj nic ciekawego na nabożeństwie nie było. Ja wiem, że nabożeństwa są lepsze i gorsze, ale czasami jest tak, że my podchodzimy z wielką rezerwą, bez zaangażowania do naszego chrześcijańskiego życia. Po prostu nam się nie chce. Zadam wam pytanie. Jaki jest centralny punkt tego miasta? Times Square? Gdyby na Times Square ogłoszono, że dla waszego kościoła jest przygotowanych tam, ile tu mniej więcej jest członków? 60, 70 osób? Mniej. Dobrze, dla wszystkich was na sali. Tylko bądźcie ze mną szczerzy. Bez religijnej pozy. Gdyby ogłoszono, że na Times Square o 3 nad ranem w strugach deszczu mało, z błyskawicami, byłoby minus 10 stopni, będzie stała przyczepa, w której będzie przygotowanego dla każdego z was plastikowa torba z milionem dolarów, ale trzeba stać tam 12 godzin. Ilu by stało? Ja pierwszy. Proste. 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 Za 10 koła by niektórzy stanęli. Bylibyśmy podekscytowani. Bylibyśmy, nie moglibyśmy się doczekać tego momentu. Byśmy pomyśleli, co za wariat to te pieniądze nam chce dać. Ale mielibyście potwierdzenie, że to jest prawdziwe. Wszyscy by czekali. Wszyscy byliby podekscytowani. Mielibyście motyle w brzuchu. Niektórzy już by sobie mówili, które kredyty spłacą. Jaki dom kupią. I to jest okej. Tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Poczekalibyśmy te 12 godzin w strugach deszczu, przy minus 15 stopniach temperatury, śniegu. Bylibyśmy zaangażowani. Ale pomyśl, nawet zapalenie płuc mógłbym mieć. Wyleczyłbym się, antybiotyki by ze 100 dolców kosztowały, przeżyłbym. Ale pomyśl teraz o sprawach królestwa. Gdyby przyszłoby ci się zaangażować w coś, co będzie decydowało o twojej wieczności albo wieczności innych ludzi. jaka byłaby nasza reakcja? Przyjeżdżam do was z Polski, z kraju pięknego, coraz piękniejszego. Polska pięknieje. Polska się modernizuje. Polska jest nowoczesna. Polska staje się coraz bardziej zasobna. Będę z wami uczciwy. To wspaniałe oglądać Nowy Jork. Takich budynków nie ma nigdzie na świecie. Ale kiedy pamiętam, w 1988 roku pojechałem do Berlina Zachodniego, wszedłem do sklepu, mówię do kolegi, kopnij mnie, bo wydaje mi się, że śnię. Dzisiaj wchodząc do sklepu tutaj, nie jestem w stanie powiedzieć śnię. Okej, są inne towary, ale dzisiaj nie przyjeżdżamy do was jako ubodzy krewni. Przyjeżdżamy jako partnerzy, jako ludzie, którzy wcale nie czują się gorsi, tylko dlatego, że przyjechali z Polski. Czujemy się jako równi z równymi. Ale 20 lat temu, moi znajomi, wiecie, 20 lat temu była jedna IKEA, są IKEA w Ameryce? Są. Była jedna IKEA w Warszawie. Dzisiaj praktycznie w każdym dużym mieście jest IKEA. I moi znajomi mówią tak. Stary, jedziemy jutro w sobotę do IKEA na zakupy. Jedziesz z nami? A ja mówię tak, a gdzie ta IKEA jest? Ja mieszkam na Śląsku. Oni mówią pod Warszawą, w Jankach. Ja mówię, ty chyba zgłupiałeś. Ja nie wiem, czy ja bym z powodu służby jechał pod Warszawę dzisiaj, a ja mam do sklepu jechać pod Warszawę? Jeśli czegoś nie robię dla Boga, nie będę tego robił dla siebie. Rozumiecie różnicę? Jeżeli mam coś robić, co będzie mnie kosztowało jakąś wariację, to wolę, żeby to było dla Boga, a jeżeli nie jestem w stanie tego robić dla Boga, to nie będę tego robił dla siebie. Jeżeli nie jestem w stanie 12 godzin stać na Times Square dla Boga, nie będę stał i Bóg mi świadkiem dla siebie, bo bym stracił szacunek do siebie jako osoby. Mówię o połowicznym zaangażowaniu. Jeżeli chcemy widzieć w tym Kościele rzeczy większe, potrzebujemy entuzjazmu, potrzebujemy zaangażowania, potrzebujemy serc, które na nowo wejdą w rzeczy na 100%, aby zgarnąć całą pulę, aby zgarnąć całą nagrodę. Oto jest taka historia, kiedy Elizeusz zapadł na śmiertelną chorobę, przychodzi do niego król Joasz, już powoli będę kończył. Król izraelski, płacząc pocholony nad jego twarzą, mówił: Ojcze, ojcze mój, rydwanie Izraela i jego jeźdźce. Elizeusz zaś rzekł do niego: weź łuk i strzały. I przyniósł do niego łuk i strzały. I wtedy on rzekł do króla izraelskiego: połóż rękę swoją na łuk. Król położył swą rękę, a Elizeusz nałożył ręce swoje na ręce króla i powiedział: otwórz okno na wschód. Kiedy otworzył okno na wschód, mam nadzieję, że to mamy. Nie, nie mamy. Kiedy otworzył ręce na wschód i powiedział: otwórz okno na wschód, kiedy otworzył, Elizeusz rzekł: strzelaj. Słuchajcie, teraz to jest ważne. I strzelił, a on rzekł: strzała zwycięstwa od Pana, strzała zwycięstwa przeciwko Aramowi, podbijesz Arama w Afek doszczętnie. Następnie rzekł: weź strzały. Kiedy je wziął, rzekł do króla: uderz o ziemię. A on uderzył trzy razy, to jest bardzo ważne, trzy razy, powiedzcie trzy razy. I zaprzestał. Wtedy mąż Boży rozgniewał się na niego i rzekł: trzeba było uderzyć 5 albo 6 razy, wtedy byś pokonał Aram doszczętnie. Teraz zaś pokonasz Aram tylko 3 razy. O czym jest ta historia? Ta historia jest o braku entuzjazmu i wiary. Prorok mówi: walnij 6 razy, a zwycięstwo twoje będzie kompletne. Właściwie mówi mu: uderz, sprawdza jego wiarę. Sprawdza, na ile mu starcza wiary. I ten uderza 3 razy o ziemię i mówi: durniu, gdybyś uderzył 6 razy, miałbyś pełne zwycięstwo. Ilu z nas na tej sali odnosi połowiczne zwycięstwa? Tylko dlatego, że brak nam jest entuzjazmu w to, co Bóg może dla ciebie zrobić. Ile na tej sali jest połowicznych modlitw? Panie, jeśli będziesz chciał, uzdrów go. Jeśli będziesz chciał, daj mi nową pracę. Jeśli będziesz chciał, przydaj ludzi do kościoła. To są durne modlitwy, przepraszam was bardzo. Bo to tak jakby powiedzieć: Panie Boże, kochaj nas połowę. Biblia mówi, jeżeli nasz ziemski ojciec chce dla nas większe dary, Jeżeli nasz ziemski ojciec chce dla nas dobrze, to o ileż niebiański ojciec. Bracia i siostry, jest czas skończyć z myślimi modlitwami. Wiecie, co są myśli modlitwy? Pi, 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 pi. W tym nie ma odwagi, w tym nie ma ambicji, w tym nie ma wiary, w tym nie ma entuzjazmu. O, gdybyś tak chciał, gdybyś tak zechciał, ja już jestem zmęczony takimi modlitwami. A może jest czas już dziękować? A może już jest czas powiedzieć, dziękuję Ci, Panie, za dobrą pracę. Dziękuję Ci, Panie, za zbawienie moich rodzin. Dziękuję Ci, Panie. To jest modlitwa wiary, ale to jest też 6 razy o ziemię. Modlitwy są zbyt bezpieczne. Jest w nich brak entuzjazmu. Bóg chciał dać mu zwycięstwo zupełne. Brak entuzjazmu pozbawił go zwycięstwa, zgarnięcia pełnej puli. Sięgnij po więcej z entuzjazmem, z radością, z przekonaniem, że to jest dla ciebie. Uważaj, bo możesz stracić doskonały czas, w którym rodzą się doskonałe możliwości, tylko dlatego, że tego nie rozpoznasz. Miej więcej entuzjazmu o duchowych sprawach, czy w duchowych sprawach. Miej więcej entuzjazmu nie tylko tego, co dotyczy tego, co tu i teraz, ale rzeczy większych. Miej więcej entuzjazmu w sprawach kluczowych, zasadniczych. Przypomina mi się historia wodza starożytnego Aleksandra. Być może to znacie, ciągle mnie porusza ta historia. Nie wiem, na ile ona jest prawdziwa, ale brzmi dobrze. Oto Aleksander Wielki przechadza się pośród swoich żołnierzy, wartowników i przechodzi obok jednego śpiącego żołnierza i kopnął go i mówi: ej, dlaczego śpisz? Żołnierz wyprostowany wstał, bo wiedział, że za sen na warcie grozi kara śmierci. I mówi: jak się nazywasz? Wartownik wstał i mówi: Aleksander. On mówi: albo zmień imię, albo zachowanie. Moi drodzy, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy dziećmi króla, zachowujmy się po królewsku. Zachowujmy się z radością, z życiem, z tym wszystkim, czego brakuje współczesnej kulturze, współczesnej cywilizacji. Zachowujmy się z entuzjazmem wobec rzeczy związanych z Królestwem Bożym. Oto jest napisane wiele razy, a oni szli, z radością głosili słowo. Oto kiedy uczniowie byli prześladowani, to wrócili do domu pełni radości. Jeżeli jesteś chrześcijaninem, zachowuj się jak chrześcijanin. Co to znaczy? Entuzjastycznie w sprawach ducha. Jeżeli świat ma zobaczyć coś pociągającego w kościele, to musi zobaczyć życie. To musi zobaczyć entuzjazm. To musi zobaczyć ludzi, którzy nie wypuszczą Pana Boga z rąk modlitwy, dopóki On ich nie pobłogosławi. To muszą zobaczyć ludzi zdesperowanych w sprawach Królestwa Bożego. Jeżeli jesteś w kościele, zachowuj się jak w kościele się zachowuje, czyli jak entuzjastycznie. Cicho jest na cmentarzu. Życie jest głośne. Kiedy dziecko przychodzi na świat, co robi? Płacze, bo ono po prostu żyje. Szum, harmider jest cechą życia. Żyję niedaleko czeskiej granicy. Mam nadzieję, że tu nikogo z Czech nie ma. Nie ma? Nie ma. W Polsce życie jest głośne. Kiedy jesteś w Polsce, to u nas wszystko huczy, buczy, mnóstwo aut, ludzi. Polacy są głośni. Jak jesteś w Czechach na basenie, bo mam blisko do Czech, to najgłośniejsi na basenie są Polacy. Czesi zawsze tacy spokojni. Przejeżdżasz czeską granicę i masz wrażenie, że tam jakby jakaś choroba zmiotła wszystkich żywych. Cichutko. Wracasz do Polski, mówią, jaki tu jest harmider. Wszystko jest głośne. Jedziesz do Czech, ci sami Słowianie. Zawsze mówię, bo życie jest głośne. Bo my żyjemy. Ale chciałbym, aby także ludzie w kościele żyli sprawami Boga. Aby to życie także objawiało się zaangażowaniem, entuzjazmem, radosną chęcią bycia w tym, co wiąże się z Bogiem. Wspomnę tylko. Bądź jak Dawid i tańcz. Thank you.
wiecznego skarbu szukam Cię, Ty wszystkim dla mnie jest. Jak cenny kamień jesteś Ty, ja zawsze pragnę służyć Ci, Ty wszystkim dla mnie cennego skarbu szukam Cię, Ty wszystkim dla mnie jest.
Jak cenny kamień.
Jak cenny kamień jesteś Ty, dla Ciebie pragnę służyć Ci, Ty wszystkim dla mnie jest. Jezus, Boży Syn,
Jezus, Boży Syn.